Facet na luzie.
David Lee Roth i Eddie Van Halen wprowadzili nas trochę w atmosferę naszego dzisiejszego spotkania utworem Jump. Dzisiaj, szanowni państwo, jak w każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13 rozpoczynamy audycję Facet na luzie, w której rozmawiam o pasjach, hobby, pracy, życiu. Jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. Dzisiaj też porozmawiamy trochę o sporcie, trochę o igrzyskach, trochę o życiu, trochę o sukcesach, trochę o porażkach, trochę o zarządzaniu. No, dużo się będzie działo. Sławomir Sieźniewski, kłaniam się państwu pięknie i już powolutku przedstawiamy naszego gościa. Znak zodiaku, proszę pana.
Witam serdecznie państwa. Ryby.
Hobby.
O, muzyka, żużel, no i sport przede wszystkim.
Muzyka to Bon Jovi, już słyszałem.
Oczywiście, tak.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
A myślę sobie tak z perspektywy czasu, że chyba byłem skazany na sport. Może byłbym po prostu w innej dyscyplinie jak zapasach czy judo, ale nie ukrywam, że największym takim kierunkiem, który w tej chwili mnie, o którym myślę, to pięknym zawodem jest na pewno zawód aktora.
O, z czego jestem dumny?
Dumny jestem przede wszystkim z moich dwóch synów, z Oskara i Artura. No i przede wszystkim z tego, że sukcesy olimpijskie udało się przekuć w pewne sprawy, które w tej chwili mogą służyć moim następcom czy przyszłym pokoleniom.
Czego się trochę wstydzę?
No, wstydzę się pewnych rzeczy z przeszłości, spraw prywatnych, które niekoniecznie napawają mnie taką dumą, wręcz przeciwnie.
Ideał w życiu, ideał kobiety?
No, ideał kobiety zawsze, żona to jest ideał kobiety. Ale kobieta, która ma pasję, kobieta, która jest wyzwolona, kobieta, która wie, czego chce od życia.
Zawód wykonywany?
No, w tej chwili można powiedzieć, zawodem takim moim wykonywanym to jest bycie prezesem, bo jak patrzę na to, gdzie jestem prezesem, czyli w klubie sportowym AZS AWF IS Gdańsk oraz Polskim Związku Gimnastycznym oraz jeszcze Akademia Leszka Blanika, to jest tego aż nadto. Ale nie, no, można powiedzieć, że mój zawód obecnie to jest zawód wolny.
Imię i nazwisko?
Leszek Blanik.
Szanowni państwo, panie, panowie, naszym dzisiejszym gościem w audycji Facet na luzie jest Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, mistrz olimpijski w gimnastyce, mistrz świata, mistrz Europy, poseł na Sejm, były trener kadry gimnastyków, jednym słowem człowiek orkiestra. Zaczynamy.
Witam państwa.
Facet na luzie.
Leszek, sportowców z ambicjami, sportowców zdolnych, sportowców wspaniałych jest wielu, ale nie wszyscy zostają mistrzami olimpijskimi, nie wszyscy stają na najwyższym podium mistrzostw świata czy Europy. Powiedz, patrzysz teraz już na to z perspektywy paru lat, dlaczego tobie się udało? Gdzie był ten czynnik, który sprawił, że to właśnie ty?
Głowa, myślę, że to mentalność. Mentalność i głowa i to, co ma się w tym wszystkim, bo oczywiście wokół jest wiele osób, które na każdym etapie życia, czy to w młodości, dzieciństwie, a później już w dorosłości, pomagają, wspierają, czy to przy sporcie jak trenerzy, czy to osoby, które organizują pracę, organizują, pomagają zorganizować życie poza salą sportową. To są bliscy, ale na końcu jest ta głowa, która musi sobie z tym wszystkim poradzić. Myślę, że ta mentalność i ta determinacja w sporcie, pewnie tak jest w różnych dziedzinach życia, chyba nie sama motywacja. Motywacja to jest coś, na pewno coś bardzo istotnego, ale wygrywają na końcu ci rzeczywiście najmocniej, najbardziej zdeterminowani.
Czyli to jest tak trochę, że 1000 osób ci podpowiada, a ty musisz wybrać to, co dla ciebie najlepsze, tak trochę po swojemu, czy też płynąć?
Myślę, że najlepiej jest, kiedy wiesz dokładnie, co chcesz zrobić i właśnie nie patrzysz do końca na to, co ci podpowiadają. Musisz mieć pełny obraz. Ty musisz mieć jak w psychologii ten korytarz, w którym widzisz tylko i wyłącznie ten sukces i ten cel, który chcesz zrealizować. I to jest chyba szalenie bardzo ważne, że ja myślę, że ta determinacja, której nigdy mi nie brakowało. Pamiętam od dzieciństwa, kiedy miałem kilka lat, po okres, kiedy miałem 31 i kończyłem igrzyskami olimpijskimi starty. I ta determinacja, którą pewnie również wyssało się wraz z mlekiem matki. To czasami tak jest, że tego się nie da nauczyć. To po prostu albo masz w charakterze, albo tego nie masz. a możesz ją ewentualnie podrasowywać taką codzienną pracą i rozwojem i doświadczeniem, które ciebie rozwija, tak? Bo sportowiec i każdy człowiek, żeby być lepszym, coraz lepszym i osiągać swoje marzenia i cele, musi się przede wszystkim rozwijać i analizować i wyciągać wnioski własnych błędów.
To, co w takim zawodowym sporcie jest najbardziej przerażające, ale i fascynujące, to jest to, że musisz trafić z tą formą idealnie w ten dzień, kiedy odbywają się zawody, tak? Jak patrzymy sobie na przykład teraz przez pryzmat igrzysk i to, co się stało z Kacprem Tomasiakiem, no to jest swego rodzaju fenomen, bo to oczywiście był zdolny zawodnik, tak? Ale jako junior też nie miał jakichś gigantycznych sukcesów. Jeśli chodzi o zdobywanie punktów i tak dalej, to też nie było rewelacji. I tutaj nagle przychodzą igrzyska, tak? I gość skacze jak po prostu no niesamowicie, jak mistrz.
I tutaj wchodzimy pewnie w tą kwestię dotyczącą mentalności. Bo wielu tych sportowców, skoczków, którzy na ten moment być może byli w lepszej formie, przynajmniej patrząc na cały sezon, to nie sprostało po prostu, jeżeli chodzi o własną mentalność, własną głowę tym zawodom. Popatrzmy, co się wydarzyło w jeździe figurowej, tak, u mężczyzn, gdzie w zasadzie wszyscy faworyci nie dali rady psychicznie. Ale tą psychikę trzeba wypracowywać sobie podczas codziennej pracy treningowej. I myślę, że wielu sportowców bagatelizuje bardzo często to, co się wykonuje każdego dnia. Każdy dzień to jest dzień walki. Każdy dzień powinien być jakby był dniem zawodów. I tylko wtedy człowiek, sportowiec staje się twardszy i jest w stanie później przy tym dużej presji ciężarze wyniku sportowego dać sobie radę właśnie w takim momencie. Tak, rzeczywiście Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata to jest duży ogrom emocji, ale Igrzyska Olimpijskie to tak jak sportowcy w tej chwili podkreślają, którzy są na Igrzyskach Olimpijskich zimowych, że to jest zupełnie inny rodzaj emocji. To jest naprawdę świadomość tego, że ma się czasami jedną szansę w życiu, żeby osiągnąć szczyt w tej najważniejszej imprezie światowej w sportach olimpijskich w życiu. No to potrafi złamać każdego i myślę, że ta codzienna praca treningowa, szkolenie treningu sportowego na co dzień jest tutaj warunkiem, żeby sprostać właśnie na tych igrzyskach.
Ludzie wygrywają, ale podium jest bardzo małe, a chętnych bardzo dużo. Dzisiaj sporo mówiło się o tym, co przeżywała Pola Bełtowska po 50. miejscu w skokach, więc bardzo słabym, o tym hejcie, który się wylał. Jak to było w twoich czasach? Też nie zawsze wygrywałeś. Były igrzyska, na których nie szło. Były zawody, na których również nie zawsze wszystko wychodziło. Jak było wtedy, jak jest dzisiaj?
Myślę, że akurat pod tym względem sportowcy mają dużo trudniej, bo rzeczywiście każdy może zhejtować, wyrazić często nawet nie niekonstruktywną krytykę, tylko po prostu wylać pomyje na danego sportowca. A przecież każdy, który jest na Igrzyskach Olimpijskich, nie jest tam za darmo. Każdy musiał wiele lat pracować, żeby tam być. Każdy musiał się tam dostać. To nie jest tak, że z łapanki wzięto sportowców i tam po prostu sobie pojechali, tylko oni wykonali ogrom lat ciężkiej pracy, by tam się znaleźć. No, niestety. Jedni są pierwsi, drudzy będą na 20, 30 czy 50 miejscu. Ale wracając do tej kwestii, do tego pytania, to było nam łatwiej, ponieważ myśmy tylko słyszeli, kto co za plecami ewentualnie mówił na nasz temat. I to było często przykre. Ja pamiętam, kiedy przyjechałem w 2001 roku z Mistrzostw Świata, gdzie rok wcześniej zdobyłem brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney i przyjechałem na 6 miejscu, to pamiętam na gdańskiej uczelni na WF-ie bałem się chodzić głównym korytarzem, bo było mi po prostu przykro i wstyd, że nie zdobyłem medalu w kolejnej dużej imprezie i jakby dochodziły tylko do mnie te sygnały, informacje od osób, że ktoś coś mówił, krytykował i tak dalej. Tylko, że ta krytyka wówczas była bardziej konstruktywna i bardziej merytoryczna, bo to też byli ludzie, którzy znali się na sporcie. A teraz myślę, że jest to bardzo przykre i ja osobiście jestem absolutnie przeciwko tego typu podchodzeniu do spraw, żeby sportowców hejtować, bo ci sportowcy często we własnym środowisku są wzorem dla kolejnych być może mistrzów, którzy się wzorują na tym sportowcu, a być może przeskoczą go wynikowo w przyszłości.
Dzisiaj patrzysz już na sport z pozycji prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego, prezesa AWF-u, wcześniej trenera i tak dalej. Jaka jest różnica między wami, sportowcami sprzed kilkunastu lat, a tymi obecnymi? Czy oni mają równie tyle talentu, czy równie tyle zdolności? Kiedy na nich patrzysz, jak to wygląda?
No, świat się zmienia i tak jak wcześniej chwaliłem, że my mieliśmy łatwiej pod tym względem hejtu i krytyki, tak pod względem, wydaje mi się, takiej przysłowiowej lojalności sportowca względem związku sportowego, względem klubu, względem trenerów. Jest tutaj troszeczkę bardziej narażona na szwank. Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo pewnie są i tacy, którzy absolutnie są lojalni, ale myślę, że w tej chwili pieniądze robią bardzo i dobrą robotę, i złą robotę, to tak jak z internetem trochę. I niestety bardzo często sportowcy idą, mając na uwadze, że jestem tu i teraz, i jeżeli ktoś oferuje większe pieniądze, to po prostu zostawia na przykład macierzysty klub, idzie do innego. Mieliśmy takie dużo przypadków, chociażby w klubie, który prowadzę w Gdańsku, gdzie sportowcy, którym też nie ma się co dziwić, ale ja pamiętam między innymi mnie czy Adama Korola, to dla nas liczyło się właśnie to, że byliśmy w danym środowisku, że byliśmy lojalni, że byliśmy z nim związani, wiązaliśmy się z tym środowiskiem i żadne pieniądze nie mogły sprawić, żebyśmy przykładowo opuścili Gdańsk, tak? Więc brakuje mi tutaj troszeczkę tego takiego spojrzenia w perspektywie przyszłości dla danego sportowca, że coraz mocniej, coraz częściej młodzi ludzie, młodzi sportowcy patrzą na tu i teraz, a nie to, co, że ta lojalność, że ta odpowiedzialność, współdziałanie jest tutaj istotne.
Ty o tym nie mówisz, ale gdzieś rozumiem, że między wierszami słyszę, że po prostu generalnie Trójmiasto przestało być takim miejscem, przynajmniej w niektórych dyscyplinach, do którego wszyscy ciągną jak do Mekki.
No jest w tej chwili bardzo mocna aktywność na rynku, jeżeli chodzi o różne kluby, to samorządy i kluby sportowe, które oferują po prostu, można powiedzieć, często sportowców na wysokim poziomie, tak to się dzieje również u nas, oferują im większe oferty, których nie jesteśmy w stanie sprostać i po prostu wybierają inne miasta. Ale to nie dotyczy tylko Trójmiasta, nie dotyczy tylko Gdańska. Tak się po prostu dzieje, że w tej chwili młody człowiek patrzy na, niestety, coraz mocniej, mówię, ale nie chcę tutaj
generalizować, tak? Bo bywają ale jest różne to bardzo,
bardzo, tak. Natomiast bardzo często się w tej chwili zdarza, że to pieniądze determinują to, co sportowiec w danym momencie chce, w jaki sposób postępuje.
A zwłaszcza jeżeli nie jest się piłką nożną, tylko na przykład gimnastyką.
Dokładnie. A chociaż piłce nożnej podejrzewam to jeszcze mocniej, bo tam też jeszcze większe pieniądze wchodzą w grę, tutaj nie aż tak duże.
Prawda? A powiedz, jaka jest dzisiaj sytuacja polskiej gimnastyki, tak? Na kogo możemy liczyć? Jak to wygląda w tej chwili?
Cztery ponad lata temu przejąłem stery w PZG. Rozpoczynaliśmy od długów, od braku organizacji, od braku kadry w zasadzie seniorskiej, od kadry juniorskiej. Postawiliśmy na nogi mniej więcej we wszystkich sekcjach kadry juniorskie. Odnieśliśmy w ubiegłym roku przede wszystkim sukcesy gimnastyki artystycznej, medale Mistrzostw Świata, finały Mistrzostw Świata w gimnastyce artystycznej. Zespół gimnastyki artystycznej jest w pierwszej ósemce na świecie. Mamy Lilianę Lewińską, która osiąga ogromne sukcesy. Była dwa lata temu dwukrotną mistrzynią świata. Mamy tutaj w Gdańsku, na hali na AWF-ie, mamy ośrodek szkolenia, który powstał dwa lata temu od początku. Mamy wybitnego trenera, który ma wyniki na poziomie Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich. I mamy w końcu w ubiegłym roku, pod koniec roku mieliśmy Mistrzostwa Świata Juniorów i mamy w końcu pierwszy historyczny finał juniora w pierwszej ósemce na Mistrzostwach Świata. Bardziej optymistycznie naprawdę otwiera nam się perspektywa tego czterolecia i chcielibyśmy, bo na poprzednich igrzyskach nie mieliśmy przedstawiciela, ale mamy gimnastykę artystyczną, gimnastykę sportową mężczyzn, pojawiają się symptomy optymistyczne w różnych skokach na trampolinie. Mamy w końcu na kim budować optymizm. I zbudowaliśmy te kadry juniorskie i sportowców, którzy walczą o 1-3, 1-8 na tych imprezach głównych.
Wrócimy za chwileczkę do twojego prezesowania. Wrócimy też do tego, co działo się w Sydney, gdzie zdobyłeś brązowy medal, i w Pekinie, gdzie oczywiście było złoto. Leszek Blanik, obecnie prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, a przed laty mistrz olimpijski, mistrz świata i mistrz Europy, jest gościem audycji Facet na luzie.
Facet na luzie.
We are the champions, bo przecież mamy w studiu prawdziwego mistrza. Leszek Blanik, mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy, poseł na Sejm, trener, obecnie prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Leszek, Pekin to, można powiedzieć, szczyt kariery, ale wcześniej było chociażby Sydney. Jak patrzysz dzisiaj na te zawody, na te igrzyska, na to, że w pewien sposób stałeś się, przepraszam cię bardzo, ale ja mogę to powiedzieć, tak, legendą skoków, bo masz przecież też swój własny skok. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Jak jechałeś do Pekinu, to byłeś przekonany, że złoto albo nic?
Ja się śmieję, patrząc na tamte historie, bo że to nie było 20 lat temu, tylko 20 kilogramów temu.
nie przesadzaj.
Tak. Więc tak do tego podchodzę. Coraz rzadziej wracam do tamtych momentów chyba, bo chyba najgorsze w życiu każdego z nas jest to, żeby wracać ciągle do przeszłości, ale patrząc na to, co się dzieje podczas teraz Igrzysk Olimpijskich, te zdobycze nasze medalowe, to chyba coraz bardziej gdzieś tam z biegiem czasu doceniam te sukcesy. Jak na to patrzę z tej perspektywy, no bardzo sobie cenię wysoko brązowy medal z Sydney, który otworzył mi tak naprawdę drogę do nieba.
Uwierzyłeś wtedy, czy to po prostu chodziło o to, że dostałeś, no mając już ten medal, miałeś pewną pewność finansową?
A finanse w moim przypadku nigdy nie odgrywały aż tak znaczącej roli. Przede wszystkim ja tam jechałem do Sydney w 2000 roku jako taki czarny koń. No, tak naprawdę mogłem zrobić wszystko. Tak się też stało. Też finał przecież był taki, że w zasadzie wszyscy na dwa skoki, które wykonywali poszczególni zawodnicy, jeden był nieudany. Mi też ten jeden się nie udał. Znaczy przedobrzyłem, zbyt dobrze chciałem, ale patrzę na to, że to była taka perspektywa, której osiągnąłem coś, co było naprawdę bardzo gdzieś tam głęboko skryte w sercu, gdzie czułem się zawsze, bo byłem zawsze osobą, która miała gdzieś tam duże kompleksy z różnych względów. I to spowodowało, że nagle poczułem się pewniej i poczułem się, że jestem tą elitą sportową. Zawsze chciałem być w takim elitarnym gronie polskich sportowców. I ten brązowy medal otworzył mi też później perspektywy tego, że spokojnie mogłem kontynuować karierę sportową, bo nic już nie musiałem udowadniać. Na tamtym etapie to było błędne myślenie, bo tak naprawdę okazuje się, że tą presję, którą sam sobie wywołujesz i które wywołuje środowisko, kibice, ministerstwo i związek, to tak naprawdę nie ma znaczenia po tym, że masz ten medal. Po prostu liczy się kolejny sukces i prawda jest taka, że presja jest i towarzyszy później dalej. Natomiast Pekin był takim spełnieniem, zamknięciem, taką klamrą tego wszystkiego. Czymś, co spowodowało, że dopiero wtedy wszedłem do elity, bo naprawdę w sportach olimpijskich medale olimpijskie są szalenie ważne. Ale ja mogę sobie porównać różnice, czy to popularności, czy to medialności, czy to w ogóle podejścia ludzi do brązowego medalisty, a do złotego medalisty jest ona ogromna. Jest to mimo wszystko przepaść, pomimo że różnica wynikowa nie jest wcale taka duża.
Ale rzeczywiście to był prawdziwy fenomen, bo nie ukrywajmy, no, gimnastyka nie jest sportem specjalnie popularnym, a ty tymczasem byłeś generalnie lubiany, ceniony przez media, miałeś zawsze bardzo wysokie notowania w różnego rodzaju klasyfikacjach i tak dalej, i tak dalej. Z czego to wynikało? Taki miły i sympatyczny byłeś, nie?
Jestem. Może byłem wtedy skromny bardzo. Teraz może mniej, nie wiem, trudno mi to ocenić. Myślę, że byłem sobą po prostu, że nie byłem osobą, która była zadufana sobie, która po prostu wierzyłem w ciężką pracę, pracę u podstaw i w to, że to, co się osiąga, to nie jest zasługa tylko i wyłącznie mojej jednoosobowej, mojej takiej, no, że to ja sam osiągnąłem, tylko zawsze uważałem, zawsze będę to powtarzał, że to była praca wielu ludzi, którzy dodawali te swoje kilka procent, natomiast no wiadomo, że główną robotę wykonywałem ja.
No na pewno taką mocną osobowością u ciebie był też trener Andrzej Lewit.
Tak jest, bardzo mocno.
Jak wyglądała wasza współpraca? Jak to wyglądało? To... Krzyczał, bił, czy też wręcz przeciwnie, rozładowywał sytuację żartem? Jak to wyglądało?
Nie, tam było bardzo ostro. Mieliśmy jeszcze wówczas asystenta trenera, pana Piotra Mikołajka, który też bardzo dużo, może właśnie tego spokoju wprowadzał w naszą ekipę, bo przypomnę, mieliśmy ośrodek szkoleniowy złożony z 8 chłopaków w Gdańsku na WF-ie. No i to pamiętam, że było bardzo trudno, bo ten Lewit przyjechał po prostu z Ukrainy i próbował wprowadzić nam system taki rosyjski. My tak naprawdę trenowaliśmy wówczas ze skoku dwugodzinnego treningowego w klubach, skoczyliśmy na 6 godzin dziennie, 3 treningi dziennie, zupełnie inne funkcjonowanie, chodziliśmy na rzęsach tak naprawdę. Na treningach czasami zdarzało nam się, że nie mogliśmy w ogóle usiąść, musieliśmy stać. I trener Lewit wycisnął z nas, ja tu kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałem, że byliśmy taką cytryną, którą wycisnął ten sok. I on wycisnął w niespełna 2 lata tak ten sok, że nagle po wielu, wielu latach, 10-leciach, nie tylko nim zdobyłem medal olimpijski, zdobyliśmy pierwszy medal Mistrzostw Europy. I jakby to otworzyło też mi bramy do tego, że byłem tym czarnym koniem potem w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Ale to był trener, który miał jasne zasady, którym wiedzieliśmy, co mamy robić, jak mamy robić. I mam ogromny szacunek do trenera za to, co z nami zrobił, bo on nie tylko podniósł mój poziom sportowy, ale też innych zawodników, którzy ze mną funkcjonowali, a później następców naszych, którzy z tego środka wyszli i robili medale, byli uczestnikami Igrzysk Olimpijskich, robili medale Mistrzostw Europy i finał Mistrzostw Świata.
Ale ten system na dzisiaj to można by było przenieść? No byłeś trenerem kadry gimnastyków przez pewien moment. Też byłeś taki jak Andrzej?
Myślę, że tak, że to na pewno miało wpływ jakiś na mnie. Tym bardziej, że ja prowadziłem sobie wybraną grupę, którą sobie sprowadziłem z moich rodzinnych stron, czyli z Radlina do Gdańska. Miałem 3 chłopaków. Udało nam się, czy zapracowaliśmy sobie to bardziej, doprowadzić ich poziom do tego, żeby byli mistrzami Polski w wieloboju, czyli byli najlepszymi zawodnikami. Zabrakło nam czasu, zabrakło różnych...
Pieniędzy wam też zabrakło przede wszystkim,
później
tak?
W pewnym etapie problemy organizacyjne, finansowe spowodowały, że po prostu nie udało nam się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie, a we mnie pewne rzeczy się wypaliły wówczas i stwierdziłem, że zawodnicy powinni znaleźć lepszego trenera, który ewentualnie da im możliwość rozwoju. No tak się stało, że pół roku później już niestety wszyscy zrezygnowali.
No właśnie, to były bardzo trudne czasy do gimnastyki. To wtedy trener Andrzej Lewit powiedział, że trzeba zdobyć Polski Związek Gimnastyczny, żeby coś zmienić?
Nie, to chodzili ludzie i mówili, że coś się musi zmienić, prawda? Bo taka była prawda.
I ty wtedy pomyślałeś, że dam radę? Czy jak
nie,
to
ja wtedy pomyślałem, że na 2 tygodnie przed wyborami, że po prostu muszę przejechać się po Polsce i posłuchać i powiedzieć ludziom, co mam do zaoferowania i zobaczyć, czy w ogóle mam jakiekolwiek szanse przebić się przez ten beton, przez ten mur. Ludzie sukcesy nie są wcale mile widziani.
No i to jest ciekawe. Mhm.
To trzeba naprawdę, niektórzy podchodzą do tego, ty już swoje zrobiłeś.
Łatwo ci mówić,
masz
tak?
Bo masz kawałek tortu, tak, proszę bardzo. Tak. A my teraz tutaj daleko od naszych spraw. Ale udało mi się przekonać większość ludzi, poszli za mną i mam nadzieję, że teraz nie żałują. Związek rozwija się dynamicznie, pojawiły się sukcesy, organizacji jesteśmy coraz to lepsi. No i działamy, chociaż nie jest łatwo. Jest to, jak przyjmowałem związek, to było to niezłe bagno. Mhm.
To zapytam cię teraz o politykę, ale taką politykę sportową. Za kim jesteś? Za ministrem sportu czy za prezesem PKOL-u? Tak?
Jestem za sportem. Nie, no oczywiście. Uważam, że instytucją, która kreuje polski sport, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. W związku z tym jestem tutaj w tym sporze absolutnie po stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tak do tego podchodzę.
Ale to nie jest tak oczywiste, tak? Bo nie ukrywajmy, że związki sportowe mają ciężko w dzisiejszych czasach. Bardzo wiele związków balansuje gdzieś na krawędzi. No i po prostu szuka pieniędzy, a tych pieniędzy specjalnie nie ma, bo państwowe spółki, które przez całe lata dosyć łatwo i chętnie ładowały w polski sport, teraz jakby nabrały powietrza w usta, tak?
Jest trudno, dlatego że związki sportowe są dotowane w zależności od wyniku sportowego. I jakby nasz związek, który którym rozpoczęliśmy drogę 4 lata temu od budowy, no nie miał tych wyników w ogóle. W tej chwili one się pojawiają, więc liczymy na to, że w przyszłości te wyniki faktycznie przełożą się na coraz to lepsze finansowanie. To jest też tak oczywiście, że patrząc na związki sportowe, nie jesteśmy tacy idealni i wiele też środków można by lepiej wydawać. To jest prawda i trzeba często uderzyć się we własną pierś i spojrzeć we własne działania. Natomiast wracając do spółek Skarbu Państwa, to tak, to jest ogromny problem dla związków takich mniejszych, mniej medialnych, które, bo my, jeżeli chodzi o środki finansowe, budżetowe, możemy wydawać stricte na pewne szufladki, które są nam wyznaczone, a pieniądze sponsorskie pozwalają nam trochę zabezpieczyć te rzeczy, które rzeczywiście są absolutnie czasami niezbędne. I rzeczywiście ja na przykładu od 4 lat biegam za sponsorami. Tutaj mamy sponsora strategicznego, jeżeli chodzi o Polski Związek Gimnastyczny. Nie wiem, czy mogę powiedzieć.
Nie możesz. No,
dokładnie. Ale wszystko jest do wglądu na naszej stronie internetowej. Ale biegamy za spółkami Skarbu Państwa i nie ukrywam, że odbijamy się od ściany. No stop. Rozmawialiśmy z 6 spółkami Skarbu Państwa. Bardzo często są tu rozmowy już daleko posunięte. Nagle okazuje się, że zmienia się władza, zmienia się prezes i wszystko. Cała nasza praca po prostu
musi się zacząć od początku, tak? Albo
tak,
odpada,
tak? I jakby brakuje takiego, moim zdaniem, systemowego rozwiązania, który by powiedział, że te spółki Skarbu Państwa wspierają te związki sportowe, albo kierunkowo. Naprawdę, to nie chodzi o to, żeby brać pieniądze, tylko chodzi o to, że rzeczywiście te pieniądze trafiały na sportowców i na to szkolenie. Bo tego bardzo często nam brakuje. I jest to trudność. Ja z niektórymi spółkami prowadzę, mówię, prawie ostatnie takie bardzo intensywne rozmowy od 2 lat i nic z nich nie wynika. Mhm.
No cóż, szanowni państwo, w takiej sytuacji mogą sobie poradzić tylko i wyłącznie prawdziwi mężczyźni. Gdzie te chłopy? No jak to gdzie? No w naszym studiu, w Radiu Gdańsk. Leszek Blanik, mistrz olimpijski, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Leszku, jak ty właściwie do tej gimnastyki trafiłeś? Tam mówiłeś o zapasach, mówiłeś o judo, a tutaj nagle gimnastyka.
Z tego, co pamiętam, w relacjach telewizyjnych oglądaliśmy różne imprezy. Przede wszystkim chyba znaczenie miały tu Igrzyska Olimpijskie. Pamiętam, jak przez mgłę, że jeden ze sportowców, naszych zapaśników bodajże, wykonał salto w tył po wygranej walce, po zdobyciu medalu olimpijskiego. I pamiętam, że w ciszy zacząłem uczyć się sam salta w przód, na łóżku w domu. Nie wiem, ile to trwało, ale pamiętam, że 14 stycznia pokazałem ojcu i mamie, że robię salto w przód. I to nie tak po prostu z nóg na plecy, tylko z nóg na nogi. No i ojciec postanowił 15 stycznia 1986 roku zaprowadzić mnie do klubu gimnastycznego w Radlinie, który jest najbardziej zasłużonym klubem gimnastycznym, który posiada 13 olimpijczyków w swojej historii. Zaprowadził mnie na pierwszy trening i tak po prostu zostałem. A że ojciec wywodził się z pięściarstwa, ale później przez wiele lat grał w drugiej lidze Górniku Radlin w piłkę nożną, to stwierdził, że nie chce, żebym brał udział w grach zespołowych, dlatego że twierdził, że to bardzo dużo zależy od widzimisię trenera. No, tylko nie doszacował tego, że gimnastyka jest sportem niewymiernym, w którym sędziują sędziowie.
I też mogą o różnych rzeczach decydować.
Deszczu pod rynnę, można powiedzieć. No i tak mi zostało, a że bardzo szybko się rozwijałem w tym sporcie. Bardzo szybko, choć trafiłem bardzo późno, bo w wieku 9 lat dopiero. A jednak w wieku 6 lat powinno trafiać się do gimnastyki. 5, 6, 7 najpóźniej. No, ale jakby no... lubiłem wygrywać i bardzo szybko zacząłem wygrywać.
A miałeś jakieś takie naturalne atuty, typu, nie wiem, jakąś niezwykłą gibkość, jakąś, nie wiem, niezwykłą siłę, czy coś takiego? Co było takim twoim atutem na początku? Było
ta siła specjalistyczna, można powiedzieć, ona była wrodzona, tak? Która, gdzie ja byłem bardzo silny i skoczny od razu, i to dynamiczny, i to powodowało, że byłem trochę, miałem ten handicap w stosunku do innych chłopców.
Okej, okay. Dzięki temu między innymi osiągnąłeś sukces. O tym, co było jego powodem, rozmawialiśmy na początku. A jeszcze chciałem ciebie zapytać o inne początki. O początki tego, że trafiłeś w pewnym momencie do polityki. Mhm. Jak to się stało?
Złożono mi polityczną propozycję.
No i co? I nie zastanawiałeś się w ogóle? Bo to wiesz, jak to z polityką.
Zastanawiałem się bardzo mocno, bo ja wówczas rozpocząłem taką moją indywidualną karierę z trójką moich podopiecznych, których sprowadziłem sobie z klubu gimnastycznego z Radlina i na nich budowałem swoją przyszłość. Z nimi chciałem kroczyć do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Zresztą później, tak jak mówiłem wcześniej, byli najlepsi w zasadzie, przynajmniej Dawid Węglarz był najlepszy w Polsce. A jak trafiłem, no... Marzyło mi się bardzo mocno, żeby wybudować obiekt, bo nie mieliśmy tego obiektu i w sumie zrobiłem to dla moich chłopców też, że spotkano się ze mną, zaproponowano mi start z listy politycznej. Nigdy nie byłem w żadnej partii jako zapisany, tylko byłem, po prostu startowałem z listy tutaj, a później byłem w klubie, jakby będąc w parlamencie. Stwierdziłem, że jest to szansa, że, znaczy brałem pod uwagę bardzo mocno to, że jako sportowiec w oczach niektórych ludzi, społeczeństwa mogę stracić, że pakuje się w coś takiego.
Nie, no bo to było wsparcie konkretnej jakby listy politycznej, tak? Platforma Obywatelska chodziło tutaj. Ale ty też wcześniej angażowałeś się w różne tego typu rzeczy, czy to później dopiero? Jak to jest tam w komitetach?
Popierałem bardzo mocno zawsze świętej pamięci prezydenta Adamowicza i uważałem go za świetnego prezydenta i zawsze z czystym sumieniem angażowałem się w te takie poparcia wyborcze, tutaj samorządowe. Więc później, kiedy otrzymałem tą propozycję, stwierdziłem, że warto spróbować i zobaczyć, czy będę w stanie zrealizować swoje cele i nie tylko moje cele, bo to też były rzeczy związane chociażby tutaj z moim środowiskiem uczelnianym, akademickim AWF-u. Więc stwierdziłem po wielu konsultacjach, że przyjmę tą propozycję i spróbuję wystartować. Co prawda w tej kampanii wyborczej to prawie nic nie robiłem, poza tam wywieszeniem tych różnych banerów, billboardów i tak dalej, banerów głównie.
Ale miałeś nazwisko, jakieś tam poparcie?
No wówczas tak. Pamiętam, że wieczór wyborczy jeden z polityków nawet podszedł do mnie i mówił mi jeszcze wtedy, żebym się nie martwił, że jak coś, to mogę startowe przyszłość do samorządu, co mnie absolutnie nie interesowało. A potem się okazało, że to ja wszedłem z trzeciego miejsca bodajże.
Jak to w życiu bywa? Ale ciekawy jestem, dobra, no i pojechałeś tam do parlamentu, no i co? Jak się tam czuje sportowiec?
Wydawało mi się, że jest to bardziej gra zespołowa, że będąc z jednego regionu będziemy bardziej się wspierać i taką miałem nadzieję, ale szybko po kilku miesiącach zrozumiałem, że to wcale nie jest żadna gra zespołowa, że po prostu jak musisz liczyć, jak w sportach indywidualnych, liczyć na siebie. Natomiast uważam, że jest tam, pomimo takiej ogólnej opinii na temat Sejmu, uważam, że jest tam bardzo dużo wartościowych ludzi, którzy naprawdę im zależy na dobro Polski. Przynajmniej tak to pamiętam z moich czasów, nie wiem jak jest teraz. I wiem, że też bardzo dużo ludzi mi pomogło. I to, co jest najważniejsze, będąc tam, to jest informacja, która jest najważniejsza w naszym życiu. I ta informacja sprawiła, że mogłem parę rzeczy, parę tematów mniejszych i tych większych, jak wybudowanie obiektu, rzeczywiście zrealizować. I można powiedzieć, że 2 lata to było takie intensywne prace, ale potem 2 lata trochę, nie ukrywam, że już nie wiedziałem, co ja tam robię. Mhm.
Ale hala jest, hala stoi. Jak to się stało właściwie, że udało się ją zrealizować? Bo ja przypomnę sobie niejedną rozmowę z tobą jeszcze w czasach, kiedy byłeś sportowcem, to zawsze przypominaliśmy coś takiego, że Leszek Blanik, żeby wykonać skok i mieć odpowiedni rozbieg, gdzieś tam mniej więcej startował z toalety, tak? Przebiegał przez jakiś korytarzyk, tak? I dopiero...
Ja w ogóle nie mówiłem o tych warunkach. Dopiero w 2007 roku, kiedy już miałem pewną przepustkę na Igrzyska Olimpijskie i byłem mistrzem świata, stwierdziłem, że to jest moment, w którym powinienem zacząć trochę narzekać. Bo ja nigdy nie chciałem, żeby zwalać swoje niepowodzenie na to, że mam gorsze warunki. I wtedy pamiętam, że media się zainteresowały tym mocno, podbijałem ten bębenek i później jak już byłem w Sejmie, to wcześniej składaliśmy już generalnie, wcześniej niż byłem parlamentarzystą, złożyliśmy już dokumenty. W zasadzie ja rozkręciłem to od samego początku, bo poprosiłem firmę, żeby przygotowała taki wstępny projekt. Wtedy ówcześnie ministrem był minister Giersz, więc jeździłem do Warszawy. Oficjalnie poinformowałem najpierw związek i prezesa, że kończę karierę, ale że zależy mi na tym obiekcie. I tak po kolei, później jak byłem w parlamencie, ta informacja była bardzo istotna, bo mogłem przykładowo utrzymać ten obiekt na liście priorytetowej, jeżeli chodzi z punktu widzenia budowy obiektów sportowych dla ministerstwa. Ale ta budowa obiektu trwała 5 lat i było po drodze bardzo dużo różnych trudnych momentów, w których musiałem reagować. I to jest to, że będąc posłem, będąc parlamentarzystą, miałem realny wpływ na to, że wiedziałem, co się dzieje wokół tego obiektu i że mogłem go bezpiecznie doprowadzić do końca, że on powstał.
No dobra, ale minęły 4 lata i co? Nie było pomysłu na to, żeby zostać? Wiem, że chyba niespecjalnie, bo to było wówczas w sumie takie trochę zdziwienie, bo jednak sportowcy, ja wiem, że oni czasami są traktowani jako taki trochę kwiatek do kożucha, tak? Masz fajne nazwisko, wchodzisz, a po tych 4 latach to ciężko ci się nawet jakby powtórzyć ten sukces, bo już nie jesteś sportowcem, tylko parlamentarzystą. Nikt cię nie kusił, żeby może jeszcze trochę zostać?
Kuszono
mnie. No wiesz, spokojna nawet... pensja, wiesz, jakieś tam na biuro poselskie, można całą rodzinę zatrudnić. No fajnie jest.
Kuszono mnie nawet na inne propozycje ministerialne.
A, wiem, bo była propozycja wiceministra sportu, tak?
Była,
dla ciebie,
była taka, nie będę mówił, kto składał już, ale była taka propozycja, którą odrzuciłem, ze względu na to, że pracowałem z zawodnikami, że chciałem jednak realizować się w sporcie. Mając na uwadze to, że obiekt się buduje, że mam zawodników, z którymi obiecaliśmy sobie dojść do celu, nie chciałem iść dalej jakby w tym kierunku.
Nie żałujesz teraz?
Nie, absolutnie nie żałuję. Nie żałuję tego. Myślę też sobie, że wówczas nie byłem też gotową osobą, nie miałem takiego doświadczenia, nie miałem takiej dojrzałości, żeby piastować takie stanowiska. W tej chwili myślę, że gdybym z moją świadomością w tej chwili taką propozycję miał, no to bym ją bardziej dogłębnie przemyślał i pewnie może byłoby inny, ale to... jest już tylko historia.
Nie tak dawno w sumie rozpoczęła się twoja kolejna kadencja prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego. Bardzo dobrze wsparty, bo to 219 głosów chyba na 223 możliwe. Dobra, ale co, kończysz tą kadencję i masz już jakiś pomysł na siebie dalej? Kolejna kadencja? Jak to wygląda?
Ja się śmieję trochę, że jak za czasów socjalizmu, czyli 100% absolutorium i prawie 100% poparcia.
To ty powiedziałeś, nie?
Tak się śmieję z tego. Ale,
ale to znaczy, że jednak coś tam się w miarę chyba dzieje, skoro ludzie mówią, że niech pozostanie ten blanik, tak? Mimo, że tak jak mówisz, też nie chwalisz, mówisz, że są problemy, tak? Ze sponsorami i tak dalej, i tak dalej.
Czy jest pomysł, co dalej? Marzę sobie już o tym, żeby może z moim młodszym synem Oskarkiem bardzo często na wiosnę, latem jeździmy na ryby i chciałbym może się temu poświęcić. Założyłem sobie taki maksimum działalności mojej w takiej sferze, czy to sportowej, czy publicznej, że gdzieś do 55 roku życia jeszcze będę się angażował w tego typu działania, a później chciałbym po prostu już zająć się trochę sobą, bo nie ukrywam, że taka praca zawodowa, ona bardzo odbija się na rodzinie, najbliższych, ale też na samym sobie, czyli człowiek ciągle gdzieś tam goni za czymś, żeby coś poprawić, żeby coś osiągnąć i zapomina o samym sobie. Ja zauważyłem u siebie ostatnio, że tak naprawdę robimy duże rzeczy przykładowo dla Polskiego Związku Gimnastycznego, a przestaje się cieszyć z tych sukcesów. Po prostu staje się to wszystko zbyt oczywiste i chyba jest gdzieś czas na to, żeby zająć się też sobą.
No jesteś prezesem społecznym, więc na pieniądzach ci, rozumiem, nie zależy taka fajna emerytura olimpijska, czy nie? Czy to?
No, myślę, że to jest bardzo ważny aspekt dla każdego sportowca. Ja jestem beneficjentem już tego świadczenia olimpijskiego, ale prowadzimy akademię, stowarzyszenie, którym gdzieś tam też jako trener pracuję, to dobrze nam funkcjonuje na obiekcie, więc będzie co robić, ale zobaczymy, co czas pokaże.
No, na pewno będziesz miał szansę, żeby na przykład pojechać sobie na koncert grupy Bon Jovi, który jest twoim ulubionym zespołem. To który to będzie twój koncert?
Piąty koncert.
No dobrze, no to kiedy on będzie?
4 września na stadionie Wembley. Nigdy tam jeszcze nie byłem na koncercie, kiedyś sobie wymarzyłem, ale wokalista wraca po ciężkiej operacji i tak naprawdę chyba to jest pożegnanie. Jedziemy tam po to, żeby go pożegnać.
Richie Sambora, oczywiście John Bon Jovi i cała grupa Bon Jovi, to oczywiście na Wembley, ale u nas w radiu też. Dziękujemy bardzo Państwu za to, że byliście dzisiaj z nami. Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego i oczywiście złoty medalista olimpijski, mistrz świata i Europy, był naszym dzisiejszym gościem. Leszku, dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję Państwu. Sławomir Sieźniewski. Kłaniamy się bardzo serdecznie razem z realizatorem Dmytro Wasylczukiem. Pozdrawiamy. Pa, pa!
Facet na luzie.